Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI spotkał się z patriarchą asyryjskim Dinhą IV oraz z dziełami pomocy Kościołom Wschodnim.
Ksiądz Filip Nadzim powie o zagrożeniach, jakie stanowią dla irackich chrześcijan fundamentaliści islamscy.
Nadamy relację z przeprowadzonego po raz pierwszy szkolenia zakonnych rzeczników prasowych w Krakowie.
Natomiast tematem kolejnej audycji Piotra Samerka będą watykańskie reakcje na sytuację w Polsce poprzedzającą sfałszowane wybory do Sejmu w styczniu 1947 roku.
21 czerwca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Współpraca duszpasterska między kościelnymi wspólnotami katolickimi i asyryjskimi jest w obecnej sytuacji szczególnie potrzebna. Postępy osiągnięte we wzajemnym dialogu sprawiają, że jest ona możliwa. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując patriarchę asyryjskiego Kościoła Wschodu z towarzyszącymi mu biskupami i księżmi. Mar Dinha IV, urodzony 72 lata temu w Iraku, był już w Watykanie kilkakrotnie, po raz pierwszy w 1984 roku. W 10 lat później podpisał z Janem Pawłem II wspólną deklarację na temat chrystologii. Powołał wraz z nim wspólną komisję dialogu teologicznego między obu kościołami. Benedykt XVI przypomniał, że komisja ta wypracowała uzgodnienie na temat ważności używanej przez Kościół asyryjski modlitwy eucharystycznej. Kościół ten, zauważył Ojciec Święty, ma swe korzenie w starożytnych krajach związanych z biblijną historią zbawienia. Wniósł znaczny wkład w szerzenie Ewangelii na wschodzie. Niestety, dziś chrześcijanie w tym regionie doznają wielu cierpień.
Szczególnie w Iraku, ojczystym kraju tak wielu wiernych asyryjskich, chrześcijańskie rodziny i wspólnoty są pod coraz większym naciskiem wiążącym się z brakiem bezpieczeństwa, agresją i poczuciem opuszczenia. Wielu z nich nie widzi innej możliwości jak pozostawienie kraju i szukanie nowej przyszłości poza jego granicami. Te trudności są dla mnie przyczyną ogromnej troski, powiedział Ojciec Święty. Wyraził solidarność z pasterzami, wiernymi wspólnot chrześcijańskich, które tam pozostają często za cenę heroicznych poświęceń. Na tych udręczonych terenach wierni katolicy i asyryjscy powołani są do współpracy, podkreślił papież.
Wielu wiernych kościoła asyryjskiego zmuszonych było wyemigrować na zachód. Benedykt XVI wskazał, że wiąże się to z zagrożeniami dla ich tożsamości. Daje też jednak okazję do spotkania z chrześcijanami innych tradycji i wzajemnego ubogacenia. Papież zachęcił do kontynuowania dialogu katolicko-asyryjskiego i unikania wypowiedzi polemicznych. Zwrócił uwagę, że niektóre postawy w asyryjskim kościele wschodu, wywołane obawami przed ekumenizmem, stworzyły pewne przeszkody dla tak dotychczas obiecujących prac Komisji Wspólnej.
Ziemia Święta, Irak i Liban są stale obecne w modlitwie i działaniach Stolicy Apostolskiej oraz całego Kościoła, zapewnił o tym papież, spotykając się z uczestnikami posiedzenia ROACO, czyli Zgromadzenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim. Niosą one wsparcie kościelnym wspólnotom obrządku wschodniego, a także łacińskiego na terenach powierzonych kompetencji Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.
Obecność biskupów wschodnich pozwala mi podzielić się bólem i niepokojem ze względu na trudną sytuację, w jakiej znajdują się rozległe obszary Bliskiego Wschodu. Tak upragniony i oczekiwany pokój wciąż jeszcze jest naruszany. Ulega pogwałceniu w sercach jednostek, a to podważa relacje międzyosobowe i wspólnotowe. Pokój osłabia się jeszcze bardziej wskutek dawnych i nowych niesprawiedliwości. Wygasa, pozostawiając miejsce przemocy. Ta zaś przeradza się w mniej czy bardziej otwartą wojnę, która staje się, tak jak dzisiaj, dręczącym problemem międzynarodowym.
Benedykt XVI wyraził pragnienie wzniesienia na nowo modlitwy o dar pokoju w duchowej jedności z kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi, a także ze wszystkimi, którzy wierzą w Boga. Ponowił też apel do ludzi odpowiedzialnych za pokój. Obecnemu na audiencji patriarsze chaldejskiemu Emanuelowi III Ojciec Święty złożył kondolencje w związku z barbarzyńskim zamordowaniem w Iraku po niedzielnej liturgii bezbronnego kapłana i trzech subdiakonów.
Cały Kościół towarzyszy z miłością i podziwem wszystkim swym synom i córkom. Wspiera ich w tej godzinie autentycznego męczeństwa dla imienia Chrystusa.
O zagrożeniu, jakie dla irackich chrześcijan stanowią islamscy fundamentaliści, mówi ksiądz Filip Najim. Pełni on w Rzymie funkcję przedstawiciela Patriarchatu Chaldejskiego i jest równocześnie wizytatorem apostolskim dla wiernych tego obrządku na terenie Europy.
Istnieją fundamentalistyczne grupy terrorystyczne dążące do wywołania podziałów w narodzie irackim. W ciągu historii w Iraku miały czasem miejsce prześladowania, ale normalnie chrześcijanie cieszyli się zawsze możliwością korzystania ze swych praw. Przyczynili się do rozwoju kraju z punktu widzenia kulturalnego, materialnego i społecznego. Dziś prześladowani są także muzułmanie, w pewnych przypadkach szyici, w innych sunnici. Zatem również chrześcijanie ponoszą konsekwencje tej sytuacji.
Porwany niedawno ksiądz Hani został uwolniony, ale wczoraj znowu uprowadzono 8 chrześcijan. Ponadto 2 chrześcijan zabito.
Wiadomo, że fundamentaliści będą nadal dokonywać porwań, siejąc panikę wśród chrześcijan. Wiedzą bowiem, że chrześcijanie stanowią wspólnotę pokojową. Będą zatem kontynuować swą działalność, by stworzyć problemy i wywołać podziały.
Alarmujący jest fakt, że chrześcijanie masowo opuszczają kraj.
W Iraku mieliśmy 1,5 miliona chrześcijan. Liczba tych, którzy wyemigrowali w ostatnich latach, nie przekracza 100 tysięcy. Na terenie Iraku pozostaje duża liczba chrześcijan, którzy winni cieszyć się swoimi prawami i być chronieni przez siły koalicyjne. Iracki rząd jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Winien zatem doprowadzić do sytuacji pokoju, do położenia kresu aktom terrorystycznym skierowanym przeciwko Irakijczykom, a zwłaszcza przeciwko chrześcijanom.
O aktualnej sytuacji chrześcijan Iraku mówił ksiądz Filip Najim.
Ponad 40 zakonników i sióstr zakonnych z całej Polski uczestniczyło w zorganizowanym po raz pierwszy szkoleniu rzeczników prasowych. Zajęcia trwały 3 dni i odbywały się w domu pielgrzyma Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Zaleceniem organizatorów było, by przełożeni zakonni nie wysyłali osób z urzędu, ale by przyjechali ci, dla których kontakt z mediami i praca w mediach jest pasją. W Łagiewnikach był także brat Tomasz Wroński, kapucyn.
Pomysł szkolenia narodził się w związku z powołaniem przez Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich Centrum Informacyjnego Zakonów. Wspólnym dziełem będzie ogólnopolski portal informacyjny zakonów męskich i żeńskich, który będzie dostarczał mediom informację o życiu zakonników i o wydarzeniach organizowanych przez zakony. Dlatego potrzeba przygotować grupę rzeczników prasowych. Mówi organizator spotkania, ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin.
To też jest pewna odpowiedź na słowa arcybiskupa Foleja, który powiedział, że pod auspicjami Kościoła dzieje się wiele dobrych rzeczy. Siostry zakonne, bracia prowadzą wiele instytucji, które służą społecznościom lokalnym, a nawet międzynarodowym. Domy dziecka, ośrodki leczenia narkomanów, schroniska dla bezdomnych. Ale jeżeli my nie powiemy tego dziennikarzom, to świat się o tym nie dowie.
Najtrudniej jest dostrzec, że ma się coś ciekawego światu do powiedzenia.
Małgorzata Wosion, Polska Agencja Prasowa.
Z drugiej strony jest taka bariera pewnego języka czy zwyczaju, żeby nie mówić językiem hermetycznym, niezrozumiałym dla ludzi świeckich, żeby użyć po prostu prostego języka polskiego, czasem zabawnego, ale też nie frywolnego, bo w końcu mówimy o sprawach poważnych.
Przez 3 dni bardzo intensywny program. Co się składało na to szkolenie?
Uczyliśmy się, jak szukać tematów, bo one są. Tylko trzeba je podnieść, odpowiednio przyprawić i podać dziennikarzom na tacy, a oni już resztę zadbają, aby to upowszechnić.
Zajęcia prowadziło 7 dziennikarzy z krakowskich mediów oraz rzecznicy prasowi, Kurii Metropolitarnej, Franciszkanów i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Uczyliśmy się relacjonować wydarzenia, które mają miejsce w naszych klasztorach, w naszych kościołach. Wypowiadać do kamery, do mikrofonu i także pisać do agencji informacyjnych.
Rzecznicy zakonów są takimi pomocnikami dziennikarzy w ich codziennej pracy, bo przybliżają nam ten świat, który jest otoczony pewną tajemnicą. To życie, które toczy się za murami, jest bardzo wartościowe i tak naprawdę my czekamy na ten sygnał od rzeczników z zaproszeniami, z informacjami. U nas dzieje się coś ciekawego. Informacje muszą być opakowane jak każda inna. Firmy świeckie wynajmują wyspecjalizowane firmy PR i one to robią za nich, natomiast rzecznicy zakonni muszą się tego sami nauczyć.
To prawda, ale nie wszyscy. Siostra Elżbieta Siepak, Sanktuarium w Łagiewnikach.
Byłam dziennikarką przed wstąpieniem do zgromadzenia, nie wiedząc o tym, że później kiedyś w zgromadzeniu będzie mi to bardzo potrzebne i że będę służyć misji zgromadzenia, mając już doświadczenie dziennikarskie, to ogromnie ułatwia. Znam drugą stronę. Każdego roku obsługujemy 100 kilkadziesiąt dziennikarzy z całego świata, żeby tutaj móc służyć, odpowiadać na potrzeby dziennikarzy, dbać o wizerunek tego miejsca, kształtować go w sposób twórczy. Bez tego typu umiejętności byłoby to bardzo trudne.
Co by siostra powiedziała tym siostrom, braciom, którzy wchodzą i nie mają tego doświadczenia i mają wiele oporów, lęków?
Nie ma się czego bać, tylko trzeba się z pewnymi rzeczami zapoznać. Chociaż taki ABC, znajomość i prawa prasowego, i znajomość warsztatu dziennikarskiego. To jest rzecz, którą można nabyć, oczywiście najlepiej pracując.
Za chwilę będziecie stawać przed kamerą i będziecie mówić o tym, tak aby to przekonało ludzi, przekonało nas.
Joanna Adamik z Telewizji Kraków oswajała zakonników z kamerą.
Najbardziej interesujące były te zajęcia praktyczne, które pokazywały, jak należy spotkać się z dziennikarzami, oswoić się przede wszystkim z kamerą.
Siostra już źle stoi. Bardzo proszę stanąć prosto w kroku, dlatego że wiele osób, zwłaszcza jak się zaczyna denerwować, to robi coś takiego. I wtedy...
Nie chodzi o to, żebyśmy byli specjalistami medialnymi, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy potrafią opowiedzieć o swoim życiu jako o czymś normalnym, a jednocześnie być świadkiem Ewangelii.
Po pierwsze miała siostra minutę, mówiła siostra dwie, ale to jeszcze nie jest tak źle. Gorzej jest, jeśli ktoś ma minutę i mówi 20, to księża niestety specjalizują się w tym. Konkretny przykład mnie przekonał. Trafił mi do serca, to o to chodzi. Gdyby ten rozpęd siostry trwał 5 minut, to dziennikarzowi już by się nie chciało słuchać do końca i wyrzuciłby niestety siostry wypowiedź do kosza. Tak się niestety zdarza.
Zawsze miałem wrażenie, że to dziennikarze interesują się i wyszukują różnych imprez. Okazuje się, że to powinno być zainteresowanie również i z drugiej strony. I to my powinniśmy ogłaszać się, informować przedsięwzięcia, które mamy zamiar rozpocząć.
Wszystko byłoby świetnie, gdybyśmy wiedzieli, po co nam to ojciec opowiedział.
Bardzo sobie cenię wypowiedzi dziennikarzy, że oni powiedzieli, co myślą o nas jako siostrach zakonnych, czego oczekują.
Wy nam macie podać najbardziej przekonujący konkret. To jest wasza minuta. Albo nas przekonacie, albo nas nie przekonacie i więcej nie przyjedziemy do tego klasztoru.
Najważniejsze to jest to, żeby być sobą, mówić tak, jak się to czuje, jak się przeżywa, bo inaczej to i sam człowiek czuje, że to jest sztuczne i inni to wyczuwają.
Wy jesteście nie tylko dla Boga i dla siebie, tylko dla ludzi. Teraz bez takiego naszego pośrednictwa do tych ludzi bardzo trudno i coraz trudniej wam dotrzeć. Dlatego nie możecie się zamykać na nas, na media, bo tak samo możemy być narzędziem i powinniśmy być narzędziem w waszym ręku. I o tym pamiętajcie.
Centrum Informacyjne Zakonu w najbliższym czasie przygotowuje kolejne szkolenie, tym razem dla redaktorów zakonnych pism i biuletynów, a na jesieni przewidywana jest druga edycja szkoły dla rzeczników prasowych.
Materiał przygotował brat Tomasz Woloński, kapucyn.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Wybory. W listopadzie i grudniu 1946 roku, kiedy prymas Polski przebywał w Rzymie, komuniści prowadzili konsekwentną i brutalną akcję zastraszania opozycji i społeczeństwa przed zaplanowanymi na 19 stycznia 1947 roku wyborami. W więzieniach znalazło się około 100 tysięcy Polaków. Wielu było pobitych i szantażowanych. Komuniści przygotowywali się do przejęcia pełnej władzy. Pobyt kardynała Chlonda w Rzymie był więc dla niego ostatecznym przygotowaniem przed mającą ruszyć w 1947 roku ofensywą komunistów przeciwko Kościołowi. Mówił zresztą o tym zarówno w Watykanie, jak i podczas innych spotkań w Wiecznym Mieście. W trakcie rozmów z ambasadorem Papé powiedział, że nie zdziwiłby się, gdyby zaostrzenie polityki reżimu wobec Kościoła było poprzedzone czymś w rodzaju ultimatum albo uznaniem wytworzonego w Polsce stanu rzeczy, łącznie z uznaniem nowych władz przez Watykan. W czasie obecności w Rzymie kardynał Chląd otrzymał za pośrednictwem ambasady przesłanie od prezydenta Raczkiewicza, który wyrażał dla niego pełne zaufanie i uznanie dla jego pracy na rzecz Polski. Rząd w Londynie oceniał, że pozycja Kościoła w Polsce była silna, a działalność dla interesów państwa i ludności doniosła i skuteczna. Wszelki formalny układ reżimu z Kościołem wpłynąłby tylko na wzmocnienie komunistów i pogorszył położenie Kościoła. Prymas otrzymał oczywiście z Londynu i od generała Andersa także życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Jednak dziękując za nie, zapowiedział ambasadorowi w rozmowie, która miała miejsce 18 grudnia, że do nikogo pisać nie może, bo musi być przygotowany na wszystko. Podczas tego spotkania kardynał Chląd poruszył także kwestie granic zachodnich i zapowiedział, że naród jest gotowy ich bronić, a on sam bardzo stanowczo to stanowisko podziela. Temat ten nie padł przypadkowo, bowiem właśnie we wrześniu 1946 roku amerykański sekretarz stanu powiedział, że polskie granice zachodnie nie mają charakteru ostatecznego. Natomiast niemieccy duchowni słali zażalenia do Rzymu, skarżąc się, że polscy księża wspierali władze komunistyczne w repatriacji Niemców. Niemieckie skargi miały mocne poparcie w Stolicy Apostolskiej dzięki stosunkowo dużej liczbie niemieckich duchownych, którzy w niej pracowali. Ksiądz prymas musiał więc włożyć wiele wysiłku, aby przedstawić faktyczny stan rzeczy. Zresztą także informacje o sytuacji w Polsce, przedstawione przez niego w Watykanie i w rozmowach z korpusem dyplomatycznym, robiły duże wrażenie. Miały one z pewnością istotny wpływ na negatywne stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec prób rządu warszawskiego nawiązania stosunków dyplomatycznych. Rozmowa z ambasadorem dotyczyła także polskich kanonizacji i beatyfikacji księdza Czartoryskiego, matki Marii Teresy Leduchowskiej, ojca Rafała Kalinowskiego, matki Siedliskiej i kardynała Hozjusza. Prymas chciał, aby zostały one skoncentrowane w kraju w jednym urzędzie postulatora. Myśl ta spotkała się z życzliwym przyjęciem w Kongregacji do Spraw Świętych. 28 grudnia 1946 roku kardynał Chląd opuścił Rzym i drogą przez Paryż wrócił do Polski. W Wiecznym Mieście zyskał od papieża potwierdzenie swoich szerokich uprawnień, które dawały mu bardzo dużą niezależność w kierowaniu sprawami Kościoła w Polsce. Uzyskał też wiarygodne rozeznanie w sytuacji politycznej w świecie i wewnętrznej sytuacji w Watykanie. Udało mu się także zażegnać negatywne skutki antypolskiej kampanii prowadzonej w Stolicy Świętej przez niemieckich dostojników kościelnych. 19 stycznia 1947 roku pod ogromną presją policyjną odbyły się pierwsze po wojnie wybory do Sejmu, które zostały w sposób oczywisty sfałszowane. Władzy bardzo zależało, aby Kościół włączył się w mistyfikację zwycięstwa wyborczego, na przykład poprzez uroczyste bicie w dzwony. Nic takiego jednak się nie stało. Biskupi demonstracyjnie ignorowali zwycięstwo komunistów, ale jednocześnie go nie potępili. Podczas spotkania z kardynałem Sapiehą w Krakowie 31 stycznia 1947 roku kardynał Chląd powiedział: musimy zdawać sobie sprawę, że ostatnie wybory były aktem wielkiego terroru, oszukaństwa i kłamstwa. Taki jest ogólny pogląd na wybory w kraju i za granicą. Teraz rządowi chodzi o to, żeby sytuację wytworzoną uznał Kościół. Chcą wyraźnie uznania Kościoła. Zdają sobie dobrze sprawę, jak wielka jest przepaść między rządem i społeczeństwem. Wyraźnie się mówi z tamtej strony, że za cenę poparcia rządu przez czynniki kościelne Kościół mógłby bardzo wiele zyskać. Właściwie zastawiono na Kościół sidła, za którymi czai się zdrada. Słowa prymasa bardzo szybko znalazły potwierdzenie, gdyż w lutym 1947 roku pojawił się w Rzymie specjalny wysłannik rządu warszawskiego, mający prowadzić rozmowy w sprawie porozumienia ze Stolicą Apostolską. Będziemy o tym mówić w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.